Kiedy słuchamy tej lekcji dzisiaj o śmierci Mojżesza, to dwie rzeczy ona przywołuje, przynajmniej takimi dwiema się chcę podzielić, siostry bracia, z wami. Pierwsza to jest taka rzecz, ona się też w historii Kościoła ujawnia, że jak są jakieś niewiadome, to człowiek to lubi pouzupełniać. I przede wszystkim ten brak możliwości nawiedzenia grobu Mojżesza pewnie stał się powodem tego, że taka, nazwijmy to, literatura pobożna Izraelitów stworzyła taki midrasz o tym, jak to trzej archaniołowie na polecenie Pana Boga w momencie tej śmierci, Mojżesz się tam żegna ze wszystkimi, przeprasza wszystkich za wszystko, co trzeba, kładzie się na tych marach i zostanie z tymi marami zabrany do Pana Boga. Tam jeszcze jest cała ta hierarchia, gdzie ten Pan Bóg jego duszę umieszcza, przy sobie dość blisko. Jeden taki sposób uzupełnienia. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, to znaczy byłoby to w niebo wzięcie człowieka, kiedy my w Kościele wierzymy, że pierwsza została zabrana z ciałem i duszą z ziemi niepokalana Matka Chrystusa. No tak, ale z drugiej strony, gdzie tam do zaśnięcia, czyli śmierci niepokalanej i do jej wniebowzięcia, a już Pan Jezus rozmawiał na górze Tabor z Mojżeszem i z Eliaszem. Przecież nie wystąpili w jakichś sztucznych powłokach cielesnych na ten moment przemienienia. Pan Bóg jest większy. Wszystkie te momenty w Piśmie Świętym raczej powinny nas prowokować do takiej aklamacji, jak wielki jest Bóg. Jak wspaniały. O tym midraszu mówię. Jest oczywiście jeszcze taki bardziej, żeby się z szacunkiem wyrazić, a trochę to powiedzieć, no nieporadny. O, jeszcze jest jeden taki bardziej nieporadny sposób, jakim sobie poradzili z kolei muzułmanie. Mianowicie muzułmanie wyznaczyli miejsce, gdzie jest grób Mojżesza i Nabi Muza się to dzisiaj nazywa i tam jak najbardziej przewodnicy nawet katolicy. Właśnie mam pretensje do tego pierwszego przewodnika, który nas tam prowadził i pokazał, że tutaj jest takie miejsce, które podają jako grób Mojżesza. Potem się okazało, że to wszystko jest taka układanka, jaką sobie muzułmanie tam w Ziemi Świętej zrobili. I to jest też taki sposób, nie? Wypełnienia braku. Zamiast zakrzyknąć, jak Bóg jest wspaniały, jak Bóg jest wielki, to jest drugi przykład na to, jak ludzie próbują coś zaklajstrować, nie? Bo tu jest taka przestrzeń, jakaś niewiadoma, jakiś znak zapytania. Dlaczego nie mogłoby to być tak czarno na białym, nie? Jasno nazwane. Oczywiście, się zwracam, przez te dwa przykłady prowadzę tą myśl w takim kierunku, że nam również, i to może nawet nie tyle, jeśli chodzi o Mojżesza, ale na tym przykładzie dobrze się oprzeć. I zobaczyć, jak w naszej pobożności my od Pana Boga oczekujemy, żeby wszystko powyjaśniał. I chcę zwrócić uwagę na taką rzecz. Jeśli rozważamy dzisiaj ten moment, że Mojżesz jest na górze Nebo, jakiego rodzaju ma czystość spojrzenia, że Pan Bóg pozwala mu z tej góry Nebo, fizycznie to jest nie do pojęcia, żeby obejrzał wszystkie te tereny, na które prowadził ten swój lud i nie wszedł. Widzisz, ale nie wejdziesz. No można się na tym jakoś zasmucić. No dlaczego Pan Bóg jest taki? No dlaczego tak zrobił? No brakowało tylko tego przejścia przez Jordan. Zdobycie Jerycha. Nie, nie mogłoby, jak sobie tak po ludzku próbuję to wyobrazić, w mojej logice, jakie to życie Mojżesza byłoby pełniejsze. Jak można by powiedzieć, Pan Bóg zamknął ten życiorys wielki, wspaniały, święty w taki sposób doskonały. A tymczasem Pan Bóg zostawia taki brak, takie niedokończenie. Nie, tam nie wejdziesz. Jeśli to myślę o Mojżeszu, to tym bardziej, siostry bracia, jest to tylko taka ilustracja biblijna na to, że bardzo często mnie, nas w życiu spotykają takie sytuacje, gdzie jak się tak szczerze przyznamy na modlitwie przed Panem Bogiem, to mamy do Niego pretensje. Ale nie mogłoby jeszcze trochę, albo jeszcze więcej, albo jeszcze coś innego. Dlaczego zostawiać brak? My nie tylko tak próbujemy klajstrować, że tam pojawiają się właśnie pobożne opowieści, czy wręcz miejsca wyznaczone, gdzie ten Mojżesz ma spoczywać, ale mamy taką potrzebę, żeby tutaj na tej ziemi wszystko było takie pełne, takie doskonałe. No przecież skoro Pan Bóg stworzył, to mogłoby to być mieć ręce i nogi i być od A do Z. A tymczasem nie. Pan Bóg bardzo często nas wystawia na takie doświadczenia, że jest coś wybrakowane. Ostatnia myśl do tej lekcji, siostry bracia, jest taka, że oczywiście Mojżesz zdobywa na tej górze Nebo dużo więcej niż to ziemskie wypełnienie, nie? Niż to zaokrąglenie jego życiorysu, niż to dopisanie jeszcze po tych wszystkich literach, które przeżył, tego ostatniego Z, a potem zi, jeszcze żybyśmy dodali z kropką. Mianowicie Mojżesz zyskuje wieczność. Ta wędrówka do ziemi obiecanej to nasze oczekiwanie, że nam Pan Bóg i w tym pomoże, i tu zaprowadzi, i tu oczekujemy jakiegoś spełnienia Jego pomocy, musi mieć ostatecznie, okazuje się, nie? To niedopełnienie, to ten element jakiegoś braku, czymś, za czym tęsknimy, bo tak naprawdę doskonałość, tą pełnię, to zaokrąglenie wszystkich kantów, wszystkich tych elementów, które nas w życie kuje, boli, szarpie, rani, możemy zyskać dopiero w pełni. Możemy zyskać dopiero w Nim. I tymi paroma myślami chciałem się, bracia, podzielić się, kiedy dzisiaj przychodzi nam w liturgii spotkać się z tym, że no, nawet Mojżesz, taki wielki, taki bliski Panu Bogu, taki, o którym Biblia mówi, poznał Pana twarzą w twarz. Musiał umrzeć. No musiał, bo wreszcie Pan Bóg już go chciał mieć tam, gdzie jest pełnia, tam, gdzie jest doskonałość. I w drodze do tej pełni dzisiaj nas Pan Jezus jeszcze zaopatruje w te trzy bardzo takie konkretne wskazania. Pierwsza to jest ta instrukcja obsługi, ale zwróćmy uwagę przynajmniej na jedną rzecz, bo dobrze znamy te zasady. Pan Jezus nazywa rzeczy zawsze po imieniu i mówi o grzechu, ale ujmuje to nie w takiej formule, jaka nam najczęściej przychodzi do głowy. Ten bezezecnik, ten grzesznik. Nie, Pan Jezus mówi, kiedy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, zyskasz swojego brata. Tam cały czas chodzi o relacje. Tam cały czas chodzi o to, żeby się od niego nie odciąć, żeby jej nie odrzucić. Żeby to, co jest więzią wyznaczoną przez Pana Boga, było przynajmniej jakoś otoczone troską. Nie? Bo ostatecznie potem się okazuje, że po tych stopniach, jak się wchodzi, a ten ciągle jest uparty, jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech już nie będzie jak brat i siostra, niech ci będzie jak poganin i celnik. To jest oczywiście bardzo głębokie, jeśli weźmiemy pod uwagę, jaki Pan Jezus nam daje przykład. Całe posługiwanie jest otwarte i wręcz prowokacyjnie aktywne wobec pogan i celników. Może nawet w innej kolejności, celników i pogan. Więc niech ci będzie jak poganin i celnik, żeby nie zatrzeć zmazy grzechu, żeby nie wprowadzić jakiejś mgły, że to w takim razie detale się nie liczą, co tam on robi i co tam ona zrobiła, to nie ma żadnego znaczenia. Ma. Ale kiedy Pan Jezus mówi, niech ci będzie jak poganin i celnik, a patrzymy, jak Pan Jezus traktował pogan i celników, z wielką troską, nie? Cały czas mu zależy na tym, żeby oni ustąpili. Więc można powiedzieć, że te elementy, które tu Jezus wstawia, najpierw widzi w cztery oczy, potem wejść ze sobą jednego lub dwóch świadków, a potem donieść Kościołowi, no to potem jest jeszcze i jeszcze i jeszcze. Kręć się wokół tej sprawy, bo na każdym człowieku Bogu zależy. No to może tyle, bo jeszcze jest i o modlitwie, i o przebaczaniu. Jak to z Panem Jezusem? Stale nam to przypomina, bo stale nam to przypominać trzeba. Amen.